Pan Jezus rozpoczął swoje nauczanie w przypowieściach w swojej ulubionej sali wykładowej. Bo pewnego dnia, gdy, jak czytamy, tłum na niego napierał, nad Jeziorem Galilejskim wsiadł do jednej z łodzi i poprosił jego właściciela, żeby troszeczkę odbił od brzegu. I myślę, że lubił to miejsce. To nie jest jedyny moment, w którym tam nauczał. Wsiadł do łodzi, aby był widziany i słyszany przez wszystkich. I tak jakby niczym z kazalnicy pod gołym niebem zaczynał nauczać. Najpierw wezwał zgromadzony lud, aby się wyciszył i skupił. I wiecie, ten jeden wyraz, to jedno słowo w Ewangelii Marka 4:3, dzisiaj będziemy troszkę opierać się na Ewangelii Marka, na tym właśnie fragmencie, tak bardzo znanym, ale to właśnie dlatego, że jest bardzo znany, to będziemy chcieli z niego dzisiaj korzystać. Skupił uwagę swoich słuchaczy jednym słowem. Powiedział jedno słowo: słuchajcie. I gdy zastanawiam się nad tym, to jest to niezwykłe. Gdziekolwiek uczyliby was czegokolwiek odnośnie tego, jak się wypowiadać, jak mówić, to na początku zawsze powiedzą wam, że musicie skupić uwagę słuchaczy. Oto to jest najważniejsze, żeby pociągnąć za sobą na początku tych, do których chcecie skierować swoje słowo. Jezus powiedział jedną rzecz: słuchajcie. Wydawałoby się to, no wow, przyszli po to, ażeby słuchać. Ale można przyjść i słuchać, i można przyjść i słuchać i nie usłyszeć. A Pan Jezus miał coś ważnego do powiedzenia. Oni przyszli, ażeby słuchać. Był tam wielki tłum z tego, co czytamy w Bożym Słowie. Natomiast Pan Jezus rozpoczyna tym jednym słowem: słuchajcie. Prosi słuchaczy, by zarówno słuchali Jego słów, ale też, ażeby włączyli troszeczkę swoją wyobraźnię. Bo miał coś im do powiedzenia, a chciał im to powiedzieć w pewnym obrazie. I chciałbym do tego też dzisiaj zachęcić, abyśmy troszeczkę włączyli swoją wyobraźnię. Abyśmy powoli mogli przenieść się w tamto miejsce, poczuć tamten klimat, być tam przez chwilę, może nad brzegiem tego morza, stanąć, zobaczyć tego, który ma coś do powiedzenia, Jezusa Chrystusa, który mówi: słuchajcie. Bo może to jest czas, którym właśnie On dzisiaj chce powiedzieć do ciebie: słuchaj. Słuchaj, bo chciałbym ci dzisiaj coś powiedzieć. Wierzę, że również i my dzisiaj potrzebujemy zobaczyć coś więcej. Jestem głęboko przekonany o tym, że nie przyszedłeś tutaj po to i gdy czytałeś zapowiedź tego, co dzisiaj będzie mówione, może czytając nas kalendarz, nie pomyślałeś w ten sposób: wow, znowu ta sama przypowieść, przecież ją dobrze znam. Przypowieść o siewcy, tyle razy. Dzieci się przecież o tym uczy. To jest ulubiona przypowieść dzieciaków, bo mogą robić różne prace plastyczne i dobrze im to wychodzi. I praktycznie co można więcej powiedzieć na temat przypowieści o siewcy? Krótko powiem: nic. Bo wszystko, co trzeba było, zostało powiedziane. A ja nie chcę nic dodawać, ani nic ujmować z tego, co zostało tam napisane. Ale chciałbym jeszcze raz naszą uwagę skupić na paru myślach. I zanim się wyłączysz, to posłuchaj. Bo może dzisiaj właśnie Bóg chce powiedzieć przez tą znaną przypowieść coś szczególnie tobie. A więc trzeci werset mówi: oto siewca wyszedł siać. Oto siewca wyszedł, aby siać. Wyszedł ten, który wiedział, co robi. Wyszedł ten, który wiedział, co należy zrobić. Tam nie czytamy o tym, że wyszedł ktoś, wyszedł rybak, wyszedł rzemieślnik i tak dalej, ale wyszedł siewca, aby siać. W konkretnym celu, z konkretnym zadaniem. Słowa te były bliskie słuchaczom Jezusa, gdyż większość z nich oczywiście pochodziła z Galilei i żyła z rolnictwa. Z tego, co się dowiedziałem, wyczytałem, zasiewu dokonywało się tam ręcznie po tak zwanej podorywce, a przed głębokim oraniem, które miało miejsce w porze deszczowej. Urodzajny grunt w Palestynie to jest bardzo cieniuteńka warstwa urodzajnej ziemi, pod którą znajduje się już tylko skała. Dlatego wykorzystywano wszystkie możliwe miejsca. Dlatego gdy patrzymy na ten fragment, to widzimy tego, który wychodzi, aby siać i pozwala, aby ziarno padało na drogę, aby padało na nieurodzajny grunt, aby padło między skały, ale też, ażeby padało na miejsca urodzajne. Droga była w rzeczywistości tylko ścieżką, wydeptaną przez tych, którzy przechodzili pomiędzy polami, albo też wydeptaną przez zwierzęta, które zadeptywały cudze plony, idąc z jednego miejsca na drugie. W czasach Jezusa rolnik też nie zawsze trudził się, ażeby oczyszczać ziemię z kamieni. Po prostu taką, jaką miał, taką uprawiał. Biedniejsi osadnicy tworzyli niewielkie działki uprawne na czasami jałowych ziemiach, na skalistych terenach, gdzie szanse na jakikolwiek wielki plon, mówiąc kolokwialnie, były mizerne. A jednak. A siewca? A siewca nie wybiera terenu. Gdy czytamy w tej przypowieści, to widzimy go jako tego, który sieje obficie. Siewca nie waży, czy coś z tego będzie, czy nie. Nie patrzy na to, czy w tym momencie przyniesie to jakiś plon, czy nie, ale sieje. Nie zwraca uwagi na glebę, na jaką trafi. Nie decyduje się, czy ten teren wybrać pod zasiew, czy inny. Czy da on nadzieję na wzrost, czy coś z tego będzie. Gdy czytam tą przypowieść, gdy może czytam ją po raz pierwszy, gdy ktoś słucha po raz pierwszy, może zaczyna się wydawać, że tak naprawdę to marnuje to ziarno. No bo przecież sieje tam, gdzie właściwie nie daje nadziei. Może komuś skojarzyłoby się to z lekkim marnotrawstwem. Ale czy na pewno? Tam, gdzie sieje, a wiemy, że Jezus jest tym, który sieje, a ziarnem jest Jego Słowo, on nie zastanawia się, ale obficie sieje. A sieje, sieje z nadzieją, że to, co wychodzi z jego rąk, przyniesie obfity plon. Takie podejście, myślę, wskazuje też na ogromny optymizm tego, który to czyni. I ciągle na nowo to słowo jest siane. Głoszona jest ta dobra nowina. Kontynuowane jest to dzieło. I ta przypowiedź pokazuje mi już teraz, w tym momencie, że to nie ja mam się zastanawiać nad tym, czy ono przyniesie owoc, przyniesie plon, czy nie. Moim i twoim zadaniem jest to, aby iść i siać. Do tego nas Bóg powołuje. Tego ta historia na samym początku mnie uczy. Idź, głoś, siej. Nie zastanawiaj się nad tym, czy temu warto, czy nie. Nie myśl o tym, czy coś z tego będzie, czy nie. Nie kategoryzuj ludzi, przepraszam, według tego, jakimi ich widzisz. Bo kiedyś Bóg widział mnie i ciebie swoimi oczami zupełnie inaczej, niż widzą to ci, którzy są wokoło. Bo Jezus wie, że Jego dzieło przyniesie plony. I On poprzez te wszystkie lata kontynuuje dzieło głoszenia słowa, używając do tego swoich narzędzi. Może czasami mimo niepowodzeń, może czasami mimo nieporozumień ze strony słuchaczy, mimo odrzucenia, podobnie jak ten, który siał, jak rolnik, który sieje ziarno pomimo wielu trudności i przeciwności z każdej strony. Jezus dokonuje zasiewu wszędzie. Głosi Słowo Boże wszystkim, dobrym i złym, bogatym i biednym, zdrowym i chorym, dorosłym i tym najmłodszym. Do czego zostałeś powołany? Słowo Boże zachęca ciebie i mnie. Głoś Słowo. A więc wyszedł, aby siać ziarno. Jakość ziarna jest poza wszelkim podejrzeniem, bo to ziarno jest ziarnem doskonałym. Tu nie trzeba wybierać. Słowo Boże mówi, że ono jest od samego początku do końca pełne i doskonałe, skuteczne, pożyteczne. A więc ziarno jest dobre, doskonałe. To ziarno gwarantuje obfity plon. Jak wiemy z tej przypowieści dobrze, problemem jest gleba. No właśnie, problemem jest gleba. Istnieje taka ścisła zależność pomiędzy plonami a żyznością gleby. I nie jestem rolnikiem, ale tyle mogę sobie też wyobrazić, że ta ścisła zależność jest niezwykła. Mamy dobre ziarno, mamy tego, który wie, co należy z nim zrobić, i mamy glebę. Jeśli ta gleba jest nieodpowiednia, jeśli ta gleba jest skalista lub nieodpowiednio przygotowana, porośnięta chwastami, to musimy się również spodziewać, że... No właśnie. Jakie będą jej owoce? Wiemy, że gdy jest urodzajna, odpowiednio pielęgnowana, doglądana, nawodniana, to wiemy, że możemy oczekiwać obfitych oplonów. Ale też wiem, że Słowo Boże może objawić całą swoją moc. Może objawić całą swoją moc, przemieniając życie i serce człowieka, nawet wtedy, gdy ta gleba jest jałowa, skalista, zarośnięta chwastami. Bo to jest Słowo świętego i żywego Boga. Bo ono jest silne, potężne, wszechmocne. Jednak ciągle to Bóg szanuje twoją i moją wolę. To jednak Bóg ciągle szanuje twoje i moje zdanie. Gdy patrzymy na tą przypowieść, tak jak powiedziałem na wstępie, dobrze znaną, to widzimy, że rezultaty ciężkiej pracy rolnika wydają się początkowo bardzo rozczarowujące. Bo wiele ziaren wydaje się zmarnowanych. W 4 rozdziale, 4 wersecie czytamy, że jedno ziarno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Jeszcze dziś w Palestynie, ale też w wielu innych miejscach na świecie można zauważyć chmary ptaków, które podążają za tymi, którzy sieją ziarno. I jest to dosyć powszechny widok. Próbują wydziobać to, co jest siane, nim nawet spadnie na glebę. A potem, gdy spadnie, to wtedy również widzimy te ptaki, które jak najszybciej starają się wydziobać jak najwięcej z tego, co jeszcze pozostało. 15 werset tego samego rozdziału mówi: a oto są ci, którzy są na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. Słuchają słowa, ale nie rozumieją go. Nie potrafią oprzeć się złemu, który przychodzi i porywa to słowo zasiane w ich sercu. Te ptaki są dosyć charakterystyczne. One krążą wszędzie z dużą szybkością. Jest ich wiele i to wszystko powoduje, że nawet czasami nie dostrzegamy tego ziarna, które pada. Wszystko to dąży do tego, by to ziarno w ogóle nie wpadło w ziemię. Ale jeżeli wpadnie, żeby przypadkiem nie wydało owocu. Żeby przypadkiem nie zakorzeniło się i nie przyniosło owocu, bo zły jak ptak przychodzi i odchodzi, zaskakuje czasami znienacka, pojawia się, zabiera i znika. Gdy patrzymy na Boże Słowo, widzimy wiele takich przykładów. Widzimy faryzeuszy, którzy chcieli jak najwięcej z tego wszystkiego, co było siane, wybrać. Przełożyć to i wykładać to, co im się wydaje, co jest im właściwe, co im jest pomocne, to, co oni chcą słyszeć, w czym oni chcą żyć. Ale widzimy też na przykład Piotra, który, gdy Pan Jezus zapowiedział mu swoją mękę, to gwałtownie odrzuca te słowa i wtedy słyszy z ust swego mistrza: odejdź ode mnie precz, szatanie. Ograniczmy nieco nasze działanie, nasze myśli do tej sali. Może właśnie siedzisz w tym sektorze, a może właśnie jesteś dzisiaj i siedzisz w tym sektorze, a może w tym, a może w tym, a może gdzieś tam na górze. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się tutaj, na tym miejscu. Może dzisiaj jesteś tu, słuchasz, ale to słowo może nawet w ogóle do ciebie nie dociera. Może jesteś dzisiaj tutaj na tym nabożeństwie, siedzisz na swoim wygodnym czerwonym krześle, słuchasz i właściwie nie słyszysz. Nie słyszysz dlatego, że jest masa rzeczy, które ci przeszkadzają. Masz swoje sprawy, masz swoje troski, masz rzeczy, które już od samego wejścia do tego budynku plączą twoje myśli. Może nie będziesz słuchał, bo ten, który dzisiaj głosi, to nie twój ulubiony kaznodzieja. Może są inne rzeczy, które powodują, że jesteś, patrzysz i właściwie oprócz tego, że widzisz kogoś, kto rusza swymi ustami, niewiele z tego wiesz. bo po prostu zbyt wiele myśli jest wokoło ciebie. Jesteś zbyt zajęty swoim życiem, swoimi problemami, które są i które wiesz, że się pojawiają. Może słuchasz tego, co mówię i myślisz, nieprawda. Przecież jestem na każdym nabożeństwie, przecież wiem, co było mówione, przecież słucham. Nie zrozumcie mnie źle, ale chciałbym zapytać, pamiętacie, o czym mówił pastor Mirek w zeszłym tygodniu? Nie musisz odpowiadać. Jeżeli byłeś na tym miejscu, czy pamiętasz, o czym było mówione w zeszłym tygodniu? Może powiesz, to nie fair, bo to przecież cały tydzień. Ale czy pamiętasz? Przychodzisz i odchodzisz. Przychodzisz pełen swoich żalów, pełen swoich problemów, pełen swoich myśli. Przychodzisz, siadasz i odchodzisz. Odchodzisz dokładnie taki sam, jak przyszedłeś. I co ta niedziela zmieni w twoim życiu? Może tylko tyle, że jest kolejna niedziela. Może przyszedłeś tu dlatego, że przychodzisz co tydzień, a może przychodzisz dlatego, że twoi rodzice tu przychodzą, a może cię po prostu tu przywieźli, więc trzeba tu być. A może jest to niedziela, więc w ogóle gdzieś trzeba być, bo w niedzielę wypada gdzieś pójść. Może siedzisz właśnie w tym czy w tym sektorze. Chodzisz już tak długo, że może nawet jesteś tym zmęczony, ale jednak gdzieś trzeba pójść. Przychodzisz. Przychodzisz pełny swoich rzeczy i wychodzisz tak samo pełny swoich własnych rzeczy. I może wychodząc za drzwi tego zboru, nie będziesz już w ogóle pamiętał, o czym było. No było o Jezusie. To jest najlepsza odpowiedź dzieci, gdy wracają ze szkoły. O czym było? O Jezusie. Zawsze trafią. Ale my? Czy chodzi o to, żeby tylko trafić? Żeby tylko trafić w to, że prawdopodobnie dzisiaj było coś z Biblii? Więc jeśli siedzisz właśnie tutaj, patrzysz na scenę i nie słyszysz, to wyjdziesz taki sam, jak przyszedłeś. Pełen swoich oczekiwań, może czasami pełen swoich rozterek, wyjdziesz jak ten, który gdzie ziarno padło na drogę i może nawet nie doleciało do twoich uszu. Bo wszystko to, co było wokoło, zdążyło to wybrać. A jeżeli nawet padło, to właściwie niewiele z tego jest. Z ziarnem rzuconym na grunt skalisty jest nieco lepiej, można by tak pomyśleć. 16-17 wersety 4 rozdziału mówią tak. Ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Nie chciałbym użyć tego sformułowania, że to drugi typ. Tak jak ktoś powiedział, inny sort. Ale gdzieś tam mamy tą jakby drugą część. Mamy jakby drugi obraz. Drugi, wybaczcie, w cudzysłowie powiem, typ ludzi. To osoby, które z jednej strony z entuzjazmem przyjmują dobrą nowinę. Może właśnie tak, przyjmują z entuzjazmem, lecz kryją w sobie pewną zatwardziałość serca. Przez słowo, które mogłoby ich dotknąć. Przez to, co jest w ich życiu. Z jednej strony daje im to radość, ale z drugiej strony niewiele więcej, ponieważ to słowo nie może przeniknąć. Bo w rezultacie ich przywiązanie do osoby Jezusa Chrystusa jest takie płytkie, takie powierzchowne i znowu, przepraszam, użyję tego słowa, takie niedzielne. Może nawet i środowe. Wow. No właśnie. Przywiązanie. Celowo użyłem tego słowa, bo chciałbym rozgraniczyć te dwie rzeczy, przywiązanie a relacja. Bo to jest duża różnica. Być do kogoś przywiązany, spędzać z kimś czas, a mieć z kimś relację. Może nawet tak naprawdę nie wiesz, co znaczy relacja z żywym, świętym Bogiem. Są to ludzie czasami o słomianym zapale, żyjący chwilą. Ich życie jest powierzchowne, czasami może lekkomyślne, czasami próżne. Gonią ciągle za jakimiś przeżyciami, potrzebują tak zwanej adrenaliny, potrzebują, żeby coś się działo i żyją tak od chwili do chwili. Napędzani tym, co przyniesie może jutrzejszy dzień, szukają pewnych wrażeń, emocji, budują na emocjach. Ale te emocje z jednej strony mogą być pozytywne, ale też mogą być negatywne. One są, przychodzą i odchodzą. Podobnie jak ziarno, które nie jest dobrze ukorzenione. Rośnie szybko, ale usycha pod wpływem mocnych promieni słonecznych. Tak też z ludźmi, którzy nie mają fundamentu. Nie są wkorzenieni. Jest podobnie. Szybko się zniechęcają i szybko rezygnują z wysiłku. I można by powiedzieć, jak wiele tracą. Jak wiele tracą tego, co mogliby mieć, mogliby zyskać. Tak szybko się poddają. Biegnąc w wyścigu, zatrzymują się i praktycznie zaprzeczają wszystkiemu, co chcieli osiągnąć. Bo tak naprawdę nie interesuje ich cel, interesuje ich chwila. Wiecie, to tak jakby biec na olimpiadzie w maratonie i przed chwilą zatrzymać się w jakimś miejscu i zacząć oglądać kwiatki, przyrodę. Ale przecież nie po to jest ten bieg, ażeby pooglądać sobie przyrodę wokoło zabytki. Nie o to przecież chodzi. A czy na pewno czasami tak nie jest? Tacy ludzie czasami po nawróceniu doświadczają wielkiego entuzjazmu, ogromnej euforii. Widać w nich niesamowity entuzjazm, ogień. Wszędzie ich pełno. Są być tu i tam. I dajcie mi jeszcze to i tamto. I jeszcze to bym zrobił. I wiecie, są czasami jak ta zapałka. Gdy zapalamy zapałkę, nagle wow, bucha ogień. Ale po chwili pozostaje już tylko dym. A właśnie. Gdybym patrzył na Boże Słowo, to też można znaleźć takie przykłady. Widzimy entuzjastyczny tłum, który podąża za Jezusem. Widzimy tłum, który woła Hosanna synowi Dawidowemu. Niech żyje król, gdy wjeżdża do Jerozolimy. Chwilę później ten tłum krzyczy, ukrzyżuj go. Może nawet ci sami ludzie. A uczniowie? Pamiętajcie Jezusa w ogrodzie Eden? Przepraszam, w ogrodzie oliwnym? Pamiętacie go tam, gdy stał? Nagle nikogo nie było wokół niego. No właśnie. Ale pozwólcie, że ograniczymy nasze myśli do tej sali. I po raz kolejny może powiem, że siedzisz może w tym sektorze, może w tym sektorze, a może tutaj właśnie w tym sektorze. A może gdzieś tam chowasz się w ostatnim rzędzie na górze. Słuchasz i myślisz, wow, ale słowo. I może wkrótce, gdy zakończy się to nabożeństwo, będziesz, wybaczcie, biegał od jednego rogu naszego budynku do drugiego, wszystkim mówiąc, co przeżyłeś. Może na chwilę nawet usiądziesz w kawiarence, zaczniesz rozmawiać z wszystkimi i wszyscy patrząc na ciebie będą pomyślą sobie, wow, niesamowity człowiek, cóż za przeżycie, cóż za entuzjazm. Może ci starczy jeszcze zapału, dojdziesz do domu, będziesz myślał o tym, co usłyszałeś. A potem przyjdzie poniedziałek. I nie wiem, czy będziesz miał ochotę sięgnąć po Boże Słowo. Może nawet, gdy masz je w swojej komórce i przychodzi ci ten werset dnia, może nawet braknie już siły, żeby go przeczytać. Braknie entuzjazmu, braknie zapału, bo z ognia pojawił się już tylko dym. A to dopiero poniedziałek. Jak tu dociągnąć do końca tygodnia? Bo niedziela dopiero za 6 dni. Może jesteś tutaj, myślisz i żyjesz dzisiejszym nabożeństwem. Kładziesz się spać i budzisz się w swojej szarej rzeczywistości. Może życie właśnie twoje to taka sinusoida, gdzie wierzchołkiem jest cyklicznie powtarzająca się niedziela. I wtedy, gdy przychodzi niedziela, jest euforia, jest entuzjazm, jest społeczność, jest coś, co mnie cieszy. Potem przychodzi poniedziałek, a potem jeszcze wtorek i środa. I myślisz, jak dociągnąć do piątku. Ziarno padło, szybko wzeszło. Wydało jakiś tam owoc, ale szybko uschło, bo przyszedł poniedziałek. Bo życie... Bo przecież takie normalne, zwykłe sprawy. Inne ziarna padły między ciernie. Oznaczają one ludzi, które, jak czytamy w 18 i 19 wersecie, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, uda, bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne. Troski tego świata. Dosłownie tam możemy wyczytać troski tej epoki. Bo przecież nasza epoka ma swoje troski. Bo przecież czas, w którym żyjemy, ma swoje troski, bo przecież nasze życie ma swoje troski. Moja praca, mój dom, moja rodzina, moje otoczenie. Niepokój, obawa, sprawy przyziemne. Czasami jak bardzo pochłaniają nas rzeczy z pozoru istotne. Jak bardzo jesteśmy w stanie zaangażować się w wszystko to, co niesie ze sobą życie. Jak bardzo jesteśmy w stanie poświęcić swój czas, siły, wszystko to, ażeby jakoś to załatwić, ażeby jakoś żyć, ażeby jakoś powiązać ten koniec z końcem. Z kolei ułuda bogactwa, o której czytamy, to chęć, ażeby bardziej mieć, niż być. Jak wiele ludzi dzisiaj bardziej zajmuje się tym, ażeby mieć, niż być. A co mnie obchodzi to, co będzie kiedyś? Przecież to dopiero kiedyś. A co będę teraz myślał o tym, co w przyszłości ja potrzebuję dzisiaj, teraz? Przecież każdy jakoś musi. Ciernie rosną nieustannie. Zaletą ich jest właśnie to, że rosną nieustannie. Ich nawet za bardzo nie trzeba pielęgnować. Ich za bardzo nawet nie trzeba podlewać. Ich za bardzo nie trzeba nawet czasu poświęcać. One i tak rosną. One i tak są. Ciernie w twoim życiu i moim i tak są. I tak rosną. I tak będą. Nawet jeżeli będziemy starać się z nimi walczyć każdego dnia, to i tak nieustannie, ciągle będą wokół nas. Co tragiczne w przypadku takich ludzi, to to, że choć dobra nowina w nich zakiełkowała, pozostaje bezowocna. Bo ciągle jest coś wokoło. Bo ciągle coś jest, co rośnie, co powoduje, że myślimy o tym, co wokoło, co zaprząta naszą uwagę, co powoduje, że temu poświęcam czas. Pan Jezus tak bardzo często nas ostrzega swoimi słowami. Nie troszcie się. Ale Panie Boże, jak się nie troszczyć? Przecież to i tamto. Pan mówi, nie troszcie się. Ale jak nie mogę się troszczyć, Panie Boże? Przecież muszę jakoś to zabezpieczyć. Przecież Ty wiesz, że ja muszę. A Bóg mówi, nie troszcie się. Ja nie mówię, że to jest łatwe. Ale każde słowo naszego Pana jest wyzwaniem, które chcemy podjąć. Dlatego to my jesteśmy tymi, którzy chcą, którzy idą pod prąd. Pan zachęca, nie troszcie się. A pamiętacie bogatego młodzieńca, który przyszedł i pyta, Panie Boże, co ma zrobić? Bóg daje mu gotową odpowiedź, a on odchodzi zasmucony. Ile razy przychodzisz i zadajesz odpowiedź i odchodzisz zasmucony? Ale pozwólcie, że ograniczymy nasze myślenie do tej sali. Może siedzisz w tym sektorze, może w tym, może w tamtym. I może dzisiaj słuchasz tego słowa i żyjesz tym słowem i karmisz się nim, może nawet czytasz cały tydzień. Może właśnie starcza ci entuzjazmu i sił aż do następnej niedzieli. Może tak, codziennie rano otwierasz swoją Biblię, ale jednocześnie czytając Boże Słowo myślisz o tym, co dzisiaj muszę koniecznie zrobić. I próbujesz na siłę sam, o własnych siłach powiązać własne życie z tym, co do ciebie mówi Bóg. Może siedzisz i myślisz, czego ten gość się czepia, czego ode mnie chce. Jemu to łatwo powiedzieć, ale to nie chodzi o to, czy łatwo, czy nie. Ale raczej brzmi pytanie, jak długo tak chcesz? Jak długo chcesz właśnie żyć w ten sposób? Jak długo będziesz starać się dzisiaj i każdego dnia twojej egzystencji próbować połączyć jedno z drugim. Jak długo będziesz w kościele i jak długo będziesz kościołem, a jak długo będziesz trzymał w tym samym czasie swoją rękę na drzwiach z napisem wyjście ewakuacyjne. Myśląc, jakby tak Panu Bogu nie wyszło. No właśnie, ciągle myślisz o tym, co jesteś w stanie zrobić. Ciągle myślisz o tym, jak zabezpieczyć siebie, swoją przyszłość, jak zabezpieczyć wszystko to, pomimo, że wiesz, że Bóg mówi do ciebie w ten sposób, pomimo, że wiesz i czytasz, pomimo tego, że czytałeś to wiele razy, pomimo tego, że ten na środku już 10 raz o tym mówi dzisiaj, to jednak ciągle trzymasz swoją rękę na drzwiach z napisem wyjście awaryjne. I tak długo pójdziesz, aż w pewnym momencie już nie będzie możliwości i trzeba będzie się za czymś opowiedzieć. Po której wtedy będziesz w stronie? Może zrobiłabyś coś w kościele. Może nawet robisz, ale w myślach ciągle pojawia się, nie wymagajcie ode mnie zbyt dużo, bo muszę poświęcić czas na to i na to, bo przecież muszę zrobić jeszcze to i tamto. Ja to zrobię, ale dajcie mi odetchnąć. Jeszcze chwilę, dajcie mi pożyć, dajcie mi na chwilę spokój. Ostatni typ gleby przynosi spektakularne plony. 20 werset pisze: wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Wiecie, to, co mówił Pan Jezus, mogło być pewną abstrakcją. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że w tamtych czasach normalny plon na ziemiach palestyńskich był 7,5-krotny. Słyszycie? 7,5-krotny. A Pan Jezus mówi do nich: przyniesiecie plon 30-krotny, 60-krotny, a nawet 100-krotny. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mój Bóg, nasz Bóg zawsze wychodzi poza wszelkie ograniczenia. Poza wszelkie bariery, poza wszelkie nasze myślenie, poza wszystko to, co wydaje się takie oczywiste, takie właśnie takim, jakbym go chciał widzieć. Bóg wszystko to widzi inaczej. On patrzy swoimi oczyma. I ten normalny dla ludzi plon staje się czymś zupełnie innym dla Boga. On chce go widzieć znacznie większym. Jezus, gdy mówi o żyznej glebie serca, wskazuje przede wszystkim na ogromne możliwości. Na to, że to nie jest tylko 7,5, ale może być znacznie więcej. Może być czymś, co wykracza poza wszelkie wyobrażenia. Ziemia żyzna ludzkiego serca będzie wtedy, gdy zagłębiać się będziesz w Boże Słowo. Gdy będziesz nim żył każdego dnia, ale to nie tylko będzie słowo przeczytane, ale przede wszystkim będzie słowo przeżyte. Słowo, którym będziesz potrafił żyć każdej chwili. Gdy przyjmujesz go tak naprawdę, na serio, całym jakim jest, gdy pozwalasz mu działać w twoim życiu, gdy dochowujesz mu wierności i gdy chcesz, żeby ono tak naprawdę przemieniało twoje życie, bo Boże Słowo dotknie wszelkich zakamarków twojego i mojego życia. Nie będzie nic ukrytego i nic przed nim nie będzie zakryte. Jeżeli masz ciągle jakieś swoje rzeczy, to wiedz, że Boże Słowo, sam Bóg też chce w nie wkroczyć. Paweł powiedział: nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bardzo znane słowa, często powtarzane. Ale on nie dodał tam: ale w tej wymiarze życia, Panie Boże, jeszcze daj mi swobodę, bo potrzebuję tutaj być sobą samym. I po raz ostatni ograniczmy nasze pole myślenia do tej sali. I wierzę, że siedzisz w którymś z tych sektorów, o których już tak często dzisiaj mówiłem. I wierzę, że właśnie jesteś na tym miejscu. Słuchasz i słyszysz. Słuchasz, przyjmujesz. Bo to słowo dociera do ciebie, przenika ciebie. Może w tym momencie absolutnie nie myślisz, co trzeba zrobić, bo to jest niepotrzebne. Może nie myślisz o tym, co przyniesie poniedziałek i każdy następny dzień tygodnia, bo wiesz, że Słowo Boże mówi, że jutro do nas nie należy. Dzisiaj jest dzień, który dał mi Pan. I dzisiaj chcę go przeżyć najlepiej, jak potrafię. Dzisiaj Bóg mi daje coś i stawia mnie przed wyzwaniem, abym mógł z tym coś zrobić. Daje mi swoje słowo, które chcę przeżyć. Chcę wyjść z tego zboru, chcę nim żyć w każdy następny dzień. Chcę, aby ono uczyniło pracę w moim życiu, w moim sercu. Chcę, aby ono mnie zmieniało, aby dotykało się obszarów, które ciągle uznaję jeszcze za swoje. Chcę nim żyć i chcę za tydzień, gdy tu przyjdę na to miejsce zapytany, powiedzieć: tak, wiem. Wiem, bo żyłem z tym słowem. Bo to słowo stało się czynem w moim życiu. Zaczynasz rozkoszować się Panem. Bo wiesz, że do tego cię Bóg zachęca. Kochasz swego Pana z całego serca, ze wszystkich sił i swoich myśli i chcesz, żeby tak było każdego dnia, ale chcesz iść jeszcze głębiej. Wiecie, to nie sztuka chodzić w wodzie po kostki. Sztuka jest być tam, gdzie są wiry i zawirowania i ciągle jeszcze iść pod prąd i już nie o własnych siłach, bo wiem, komu uwierzyłem. Bo wiem, że to Bóg jest w stanie mi dać siłę, bo wiem, że nie muszę myśleć o dniu jutrzejszym, bo wszystkie swoje troski na Niego jestem w stanie złożyć. To nie jest tylko słowo, ale jestem pewien tego, że Bóg się o to zatroszczy. I nieważne jest dla ciebie to, co myślą inni, bo ważne jest dla ciebie to, co myśli Bóg. Krótko podsumowując. A może dzisiaj trzeba by powiedzieć coś jeszcze. Może jest tak, że nie powinienem rozgraniczać tych rodzajów gleby. Może nie powinienem mówić o pierwszym, drugim, trzecim, czwartym. Może dzisiaj powinienem powiedzieć, że tak naprawdę życie wielu z nas, a może życie każdego z nas, to właśnie zlepek tych czterech różnych rodzajów gleby. Bo może jest tak w twoim życiu, że masz czas, w którym do ciebie nic nie dociera. I może właśnie dzisiaj przechodzisz przez taki czas, mimo że poznałeś Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela, żyjesz z Nim już tyle lat, przecież przeżyłeś tyle rzeczy, doświadczyłeś tyle rzeczy, może jesteś dzisiaj w momencie, w którym do ciebie po prostu nic nie dociera, bo tak wiele innych rzeczy jest wokoło twojej głowy. A może dzisiaj jest właśnie tak, że jesteś tutaj, z entuzjazmem przyjmujesz to, co jest, ale wychodząc kawałek dalej, ten płomień gaśnie. Bo znowu przychodzi taki poniedziałek. Może jesteś w takim momencie swojego życia, że właśnie jesteś jak taki rodzaj gleby, który jest płytki, w którym coś się pojawia, w którym coś przeżywasz, w którym czujesz Bożą obecność i chciałbyś nawet, żeby to trwało, ale za chwilę wszystko znika. Znowu wydaje ci się, że jesteś tym zupełnie sam. Znowu masz swoje myśli, swoje przeżycia, swoje doświadczenia. A może jesteś na etapie, w którym żyjesz, cieszysz się życiem. Chcesz żyć dla Pana, czytasz Jego Słowo, studiujesz to Słowo, ale wokół ciebie rośnie to wszystko. Rośnie to wszystko, bo przyzwyczaiłeś się do tego, że tak jest, że to tam po prostu rośnie. Może zaczynasz mówić do siebie, że już tak musi być. A może jesteś w momencie, w którym Bóg patrzy na ciebie i widzi twój owoc 30-krotny, 60-krotny, 300-krotny. Na jakim etapie życia dzisiaj jesteś tutaj? Do jednego chciałbym cię dzisiaj zachęcić. Jeżeli chcesz posłuchać tej jednej rzeczy, to proszę cię, nie wyjdź dzisiaj z tego miejsca takim samym, jak przyszedłeś. Bo Bóg oczekuje, chce, pragnie dla ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. Chce tego, abyśmy wydawali owoce. Aby nasze życie było pełne owocu. Aby pomimo tego wszystkiego, co jest, bo to jest, bo żyjemy w tym świecie. Aby twoje życie dawało ci radość. Dawało radość tym, którzy są wokoło ciebie. Abyś mógł być zachęceniem dla tych, którzy są wokoło ciebie. I nie będę dzisiaj prosił cię o to, abyś podnosił rękę, w którym miejscu swojego życia jesteś. Ale jeszcze raz poproszę cię, nie wychodź z tego miejsca takim samym, jak przyszedłeś. To jest może dobry czas, ażeby zawołać do Pana i powiedzieć: Boże, użytecznym narzędziem mnie zrób. Może to jest dobry czas, ażeby nie patrzeć na tych, którzy siedzą wokoło ciebie, nie myśleć o tym, co jest jutro, nie myśleć o tym wszystkim, co przyniesie kolejny tydzień, nie myśleć o tym, że masz to czy tamto. Zostaw to na chwilę. Przybliż się do Boga, a Słowo Boże mówi, że On przybliży się do ciebie. Bo Bóg chce mieć z tobą i ze mną społeczność. Bóg chce mieć z tobą i ze mną relację. Tak jak powiedziałem, może jesteś na różnym etapie swojego życia dzisiaj. Może powiedziałbyś tak, jestem właśnie tą glebą. I Bóg o tym wie, ale chciałbym cię zachęcić. Zrób coś z tym. Zrób coś z tym. Chciałbym cię zaprosić dzisiaj tutaj do przodu. Nie ze względu na mnie, absolutnie nie ze względu na kogoś innego, ale ze względu na tego, który może zrobić wszystko w twoim życiu. On jest gotów, ażeby to uczynić. Podczas tej pieśni chciałbym cię zaprosić tutaj, abyś przyszedł do przodu po to, aby ktoś mógł się z tobą modlić, abyś ty mógł się pomodlić, aby ktoś mógł cię w tej modlitwie wesprzeć również, stanąć obok ciebie, abyśmy mogli zawołać do Boga: Panie, chcę przynosić plon, chcę przynosić owoc, już nie chcę być dalej w tym samym miejscu, w którym jestem, już nie chcę myśleć o tym, co cały czas jest w mojej głowie. Boże, ty powiedziałeś, wszelką swoją troskę złóżcie na mnie. I ja to chcę dzisiaj zrobić. I do tego chciałbym cię dzisiaj wezwać. zapraszam Cię. Przyjdź tu dzisiaj do przodu. Złóż wszystko na Niego. A wiem, że On się o to zatroszczy. Amen.